Już wieczorem, w dniu operacji, następnej nocy, Julia Kowalini skarżyła się na gorąco i pieczenie w brzuchu. Wymioty nie dawały jej spać. Czy były to wymioty po narkozie, czy pierwsze oznaki zapalenia otrzewnej? Rankiem 22 maja temperatura wynosiła 39 stopni. Wieczorem termometr wskazywał 40 stopni. Ból w dolnych partiach brzucha wzmagał się. Porro zmienił opatrunek, bo obawiał się, że pętla ześliznęła się z trzonu macicy i wpadła do jamy brzusznej. Stwierdził jednak, że tylko rozluźniła się trochę i docisnął ją mocniej. Wykazywała ślady ropienia powyżej zesznurowania, a więc poza jamą brzuszną. Od tej chwili Porro dwa razy dziennie zmieniał opatrunek w obawie, że szyjka jednak może wyśliznąć się z zapętlacza i stać się źródłem ropienia. W następnych dniach gorączka podniosła się do ponad 40 stopni. Chora była niespokojna i majaczyła. Dziecko żyło i było zdrowe. Porro był niepewny. To pełen nadziei, to bliski rezygnacji. Ogólne objawy dokładnie odpowiadały tym, które były tak typowe dla śmiertelnego przebiegu cesarskiego cięcia. Ale zmiana opatrunku pozwalała wciąż na nowo żywić nadzieję. Poza całkiem nieznacznym ropieniem, Porro nie znajdował w okolicach rany żadnych niebezpiecznych oznak. Od zewnątrz rana goiła się. Część szyjki powyżej zaciskającej ją pętli, znajdująca się na zewnątrz pokrywy brzusznej, oddzieliła się. Zapętlacz usunięto. Dren nie wykazywał prawie żadnych wydzielin z jamy brzusznej. 27 maja można było usunąć trzy najniżej założone srebrne druty. 30 maja zmieniono dren na węższy. Ale czy to wszystko nie było tylko złudzeniem? Chora płonęła w gorączce. W nocy na 1 czerwca temperatura podniosła się do 40,4 stopnia. Istniała obawa, że serce odmówi posłuszeństwa. Jeszcze w nocy Porro siedział przy łóżku chorej milczący, kredowo białymi rękami podpierając głowę. Sądził, że zbliża się śmierć, a z nią udaremnienie jego planu. Wątpił w sens okaleczenia, którego się dopuścił, a które we Włoszech z całą kościelną surowością i tak przygniatająco musi paść na szale przeciw niemu. Czuwał aż do rana. Zmierzył gorączkę i po chwili zmierzył ją po raz drugi. Wzbraniał się uwierzyć w cud. Ale wszystko nań wskazywało. Gorączka spadła. Od tego dnia spadała stale. Aż 8 czerwca osiągnęła normalny stan. Julia Kowalini po raz pierwszy zainteresowała się otoczeniem i swoim dzieckiem. 11 czerwca miała znowu atak gorączki. Bóle przenikały dolne partie brzucha. Zaalarmowanego Porro ponownie ogarnęły wątpliwości. Jeszcze nie wiedział, że wprawdzie usunął główne ognisko śmierci, ale w czasie operacji nieczystymi rękami i instrumentami wprowadził do rany infekcję. Julia Kowalini nie była już narażona na zmasowane i śmiertelne zalanie jamy brzusznej substancją zakaźną z macicy, ale infekcję, którą w czasie operacji spowodował Porro, a której przyczyn jeszcze nie znał, musiała przezwyciężyć sama. Fakt, że zakażenie to było stosunkowo lekkie, zwłaszcza w obliczu panującej w San Mateo gangreny i gorączki połogowej, dla późniejszego obserwatora graniczył wręcz z cudem. Słabsza fala gorączki trawiła chorą jeszcze 12 dni, w czasie których rana szyjki ostatecznie się zagoiła. Nadszedł 23 czerwca, 33 dzień po operacji. Julia Kowalini nagle przestała gorączkować. Tego dnia w południe Porro po raz pierwszy zobaczył ją poza łóżkiem. Widząc, jak bez bólu spaceruje z dzieckiem w ramionach, po raz pierwszy poczuł się pewny swego sukcesu. Wprawdzie następnego dnia jeszcze raz nastąpił nawrót gorączki u położnicy, ale tylko w lekkiej formie. Porro nie przypisywał jej już samej operacji, lecz bagiennemu klimatowi Pawii. 1 lipca kazał przewieźć rekonwalescentkę do Mediolanu. Tam gorączka natychmiast ustąpiła. Gdy 2 tygodnie później, 54 dnia po operacji, Porro odwiedził Julię Kowalini, ujrzał, jak chodzi bez trudu i skacze jak dziecko. W lecie 1876 roku Porro opublikował sprawozdanie ze swojej operacji pod tytułem Della amputazione utero ovario come complemento del taglio cesareo. o amputacji macicy i jajnika jako uzupełnieniu cesarskiego cięcia. Było dokładne i sumienne, napisane z ostrożną powściągliwością. Mimo to znalazło zupełnie niezwykły oddźwięk. Byłem właśnie w Chicago, gdy dokument ten dotarł do moich rąk. Jego ogromny rozgłos wywarł na nas za oceanem wielkie wrażenie, a przyczynił się do tego zwłaszcza Wiedeń. Wiedeńscy położnicy powitali wiadomość o operacji Porro jak wybawienie. Jej okaleczający charakter i jej brutalność wynikającą z sytuacji bez wyjścia całkowicie niwelował nagi fakt, że ratowała życie. Niemal przez noc przyjęła się w szpitalach położniczych jako cesarskie cięcie metodą Porro. W ciągu zaledwie kilku miesięcy operowano metodą Porro, to znaczy radykalnie usuwano macicę, najpierw w Wiedniu, potem we wszystkich chirurgicznych i położniczych szpitalach Niemiec, a wkrótce w całej Europie, nawet w głębi Rosji. Po raz pierwszy lekarze, którym dotychczas ani razu nie powiodło się w pełni cesarskie cięcie, zaczęli zgłaszać, że wiele matek pozostało przy życiu. Po raz pierwszy cesarskie cięcie zaczęło tracić okrutną wszystkich lekarzy odstraszającą sławę operacji rozpaczy. Po zliczeniu pierwszych 134 cesarskich cięć, które przeprowadzono metodą Porro, okazało się, że śmiertelność wynosiła 56%. Zdawałoby się procent olbrzymi, biorąc pod uwagę dzisiejszą 3% lub 4% śmiertelność. Ale w czasach, gdy matki operowane za pomocą cesarskiego cięcia umierały niemal w 100%, 56% śmiertelność zdawała się darem nieoczekiwanym i hojnym. Wstrząs, jakiego doznałem, dowiadując się o pomyślnej operacji Porro, miał swoje szczególne uzasadnienie. Operacja ta miała dla mnie coś z ponurego piętna tego okresu chirurgii, który już wkrótce miał być przezwyciężony i zaliczony do przeszłości. Niedawno w Glasgow, u Josepha Listera, stałem się świadkiem narodzin nowej wielkiej epoki, w której przyczyny ropnej gorączki i innych chorób wywodzących się z ran miały już nie być nierozwiązalną zagadką losu. Właśnie walczył o uznanie poruszający cały świat wynalazek Listera i Pastera, który dla chirurgii miał rzeczywiście epokowe znaczenie. Cały świat podchodził do tego odkrycia z niewiarą i bez przekonania, ale wiadomo było, że prędzej czy później będzie się musiał przed nim ugiąć. Do Pawii, do starego budynku, w którym pracował Porro, wiadomości o tym wynalazku prawie wcale nie docierały. Również chirurdzy, którzy przejęli radykalną metodę Porro z taką ulgą i z takim entuzjazmem, żyli jeszcze na uboczu drogi, którą chirurgii wskazywał Lister. Ale już wkrótce miał dobiec końca etap, kiedy to chirurdzy w obawie przed śmiertelną infekcją zmuszeni byli podejmować się najokrutniejszych okaleczeń. Jak prawie zawsze w historii, tak i w tym wypadku nie obeszło się bez sporu o priorytet operacji metodą Porro. W roku 1768 florentyńczyk Giuseppe Cavallini, operując brzemienne suki owce, udowodnił, że macica nie jest konieczna do życia i wobec tego można ją usuwać. Niemiecki lekarz Gottfried Philipp Michaelis w roku 1809 sugerował, żeby przy okazji cesarskiego cięcia usuwać całą macicę, ale poprzestał na czysto teoretycznej wzmiance. W roku 1868 bostoński lekarz Robinson Storer wyciął całą macicę, ponieważ toczył ją nowotwór i bez przerwy krwawiła. Jednak pacjentka zmarła po 68 godzinach, a jego dość przypadkowa operacja nie miała żadnego wpływu na rozwój operacji położniczych. Entuzjazm lekarzy dla metody Porro utrzymywał się jeszcze przez dłuższy czas. Wreszcie jednak okazało się, że nawet przezwyciężenie infekcji chirurgicznej nie było w stanie zniwelować śmiertelnego niebezpieczeństwa związanego z cesarskim cięciem. W każdym razie dopóki nie był rozwiązany problem zamknięcia przez niezawodne zszycie ciętej rany macicy. Nadal trzeba było albo usuwać macicę, albo wynaleźć silniejsze szwy, dostatecznie odporne na bóle poporodowe i szczelnie zamykające ranę macicy. Wypróbował je z pozytywnym wynikiem na kobiecie, która urodziła za pomocą cesarskiego cięcia w pewnej wsi w Odenwaldzie w najbardziej prymitywnych warunkach na stole kuchennym. Dopiero wtedy cesarskie cięcie metodą Porro, przynajmniej w tych wszystkich przypadkach, gdy macica była zdrowa, przestało być czymś koniecznym. Wyzwolenie. Brudne ręce. Antrakt w dziejach chirurgii nieznającej już bólu operacyjnego wcale nie musiał trwać 3 dziesięciolecia i dłużej. Już w kilka lat po wynalezieniu narkozy nadarzyła się możliwość poznania i przezwyciężenia przyczyny tej ponurej mocy, jaką była gorączka ropna. Żył jeszcze człowiek, który dotarł do tych przyczyn, pojął, na czym polega to nieszczęście. Żył jeszcze człowiek, który początkowo przeczuwał, a potem dokładnie poznał drogę wiodącą z piekła gorączki i śmierci spowodowanej ropieniem i zrozpaczony głosił ją współczesnym. Ale jego odkrycie wydrwiono i wyśmiano, tak samo jak ongiś ideę Horacego Wellsa. A niestety nie było żadnego Mortona, który, nieważne z jakich pobudek i w jakich okolicznościach, chciałby zapoznać z nim świat. Człowiek ten nazywał się Semmelweis. Historia życia Ignacego Filipa Semmelweisa jest dziś prawdziwym symbolem hańby, która zresztą nierzadko spadała na lekarzy i naukowców lekceważących głębszą wiedzę i nowo odkryte prawdy. Temu sądowi współczesnych nie zamierzam się przeciwstawiać i nie chcę go łagodzić, choć w głębi serca chętnie bym to uczynił, ponieważ czuję, że jak w wypadku Horacego Wellsa, ja także ponoszę część winy za los Semmelweisa. A przynajmniej czuję się współwinny za naiwną, opartą na autorytecie wiarę w przebrzmiałe tezy, które nie chcą uznać całkiem prostych prawd. Choć byłem człowiekiem młodym, to jednak jako jeden z pierwszych w Stanach Zjednoczonych zetknąłem się z nazwiskiem Semmelweisa. A nie jest wykluczone, że na skutek przedziwnego zbiegu przypadków, które tak często wywierały wpływ na moje życie, w ogóle byłem pierwszy. 9 sierpnia 1848 roku, a więc w parę miesięcy po moim powrocie ze Szkocji, w Lerte, małej miejscowości niemieckiej w okolicy Hanoweru, pewien człowiek popełnił samobójstwo, rzucając się pod nadjeżdżający pociąg. Urzędnicy, którzy usunęli z szyn zniekształcone zwłoki, zidentyfikowali w nich 50-letniego profesora położnictwa Gustawa Adolfa Michaelisa, dyrektora zakładu położniczego w Kilonii, którego poznałem przed niespełna rokiem. Jesienią 1847 roku, w czasie mojej podróży po Europie śladami narkozy, odwiedziłem w Uniwersytecie Kilońskim, gdzie wówczas jeszcze działał, sławnego niemieckiego chirurga i następcę Diefenbacha z Berlina, Langenbecka. Właśnie tam spotkałem Michaelisa. Wywarł on na mnie wrażenie człowieka niezwykle życzliwego i sumiennego, ale borykającego się z jakimiś wielkimi trudnościami. Pokazał mi swój mały zakład, nawet według ówczesnych pojęć budynek marny, położony w pobliżu brudnych wód małego Kilu, i skarżył się na złego ducha, który grasuje w jego klinice. Gorączka połogowa była tu stałym gościem. Przed paru miesiącami Michaelis był zmuszony zamknąć swój zakład na całe tygodnie, ponieważ gorączka połogowa zabierała jedną położnicę za drugą. Zaledwie zakład otwarto na nowo i przyjęto pierwszą pacjentkę, natychmiast zapadała na gorączkę połogową i po kilku dniach umierała. W ciągu 5 miesięcy Michaelis stracił w wyniku tej gorączki 13 położnic. Podczas naszego spotkania z jego błękitnych oczu bił głęboki smutek. Pytał, czy w innych krajach zdarza się to samo. Być może szukał pociechy. Niestety nie potrafiłem mu odpowiedzieć na to pytanie. W czasie mojej europejskiej podróży zajmowałem się tylko tak zwanym triumfem narkozy. W Ameryce zaś niezbyt się interesowałem położnictwem, jak zresztą wielu innymi sprawami. O gorączce połogowej wiedziałem w najlepszym razie tyle, ile można było wyczytać w podręcznikach. Innymi słowy, wiedziałem, że gorączka połogowa jest rodzajem choroby epidemicznej, grasującej szczególnie w szpitalach. Ma związek z jakimiś zaburzeniami atmosferycznymi, miazmatami powietrza szpitalnego, zepsutym mlekiem rodzących lub czymś podobnym. Tak więc powiedziałem Michaelisowi tyle, co nic. Wobec tego zapytał, czy zna pan Boston? Powiedziałem, tak. To może odpowie mi pan na inne pytanie. Oczywiście, chętnie. Czy zna pan doktora Holmesa? Naturalnie znałem Holmesa. Był praktykującym lekarzem, poetą i bostońskim oryginałem. Poza tym nie tak dawno doniósł mi ojciec, że podczas mojej nieobecności w Ameryce mianowany został profesorem anatomii w Harvardzie. Tak więc przytaknąłem, a w oczach Michaelisa pojawiła się wtedy iskierka nadziei. Bardzo się cieszę, powiedział żarliwie. Już dawno doniósł mi znajomy, że dr Holmes chyba w roku 1843 napisał nowatorską pracę na temat przyczyn i możliwości wyeliminowania gorączki połogowej. Wprawdzie spotkała się jedynie ze sprzeciwami, ale to nic nowego. Liczę jednak na to, że znajdę w niej pomoc. Do dziś daremnie usiłowałem zdobyć kopię tej pracy. Moje możliwości są ograniczone. Czy byłoby wielce niestosowne, gdybym pana poprosił... Nie znałem żadnej pracy pióra Holmesa, ale wobec moich na ogół dość szczupłych wiadomości z tego zakresu nie świadczyło to o niczym. W każdym razie nie świadczyło o tym, że Holmes nie pisał w gorączce połogowej. Przyrzekłem przeto Michaelisowi poszukać tego sprawozdania i, jeśli mi się poszczęści, przesłać kopię do Kilonii. Po moim powrocie do Nowego Jorku, a następnie do Bostonu, z łatwością stwierdziłem, że Holmes faktycznie był autorem takiej pracy. Jej tytuł brzmiał The Contagiousness of Puerperal Fever, zaraźliwość gorączki połogowej. Postarałem się o kopię i w lecie 1848 roku przesłałem ją Michaelisowi, nie interesując się bliżej poglądami Holmesa. Szedłem przecież śladami Horacego Wellsa. Nie dziwiłem się też, że nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. W końcu była to tylko mała uprzejmość bez większego znaczenia. Nagle 2 października 1848 roku otrzymałem list z Kilonii. Byłem mocno zdziwiony, gdy spostrzegłem, że napisała go kobieca ręka. Jednak po otwarciu go i przeczytaniu doznałem wstrząsu. Pańska miła przesyłka, tak brzmiał list, dotarła do nas i bardzo panu dziękujemy za trud. Niestety dla profesora Michaelisa nadeszła za późno, by udzielić mu pociechy lub służyć pomocą. Ponieważ po jakimś czasie i tak dowie się pan o losie profesora Michaelisa, chciałbym panu jako człowiekowi, któremu prawdopodobnie opowiadał o swoich trudnościach, bez upiększeń zdać sprawę z jego końca. Profesor Michaelis, coraz bardziej zrozpaczony bezsilnością własną i medycyny wobec szalejącej gorączki połogowej, sam poszukał śmierci. Mam prawo sądzić, że w sposób istotny przyczyniło się do tego rzekome odkrycie pewnego młodego lekarza, Ignacego Semmelweisa. Odkrycie, o którym profesor Michaelis dowiedział się z jakiegoś wiedeńskiego czasopisma medycznego. Doktor Semmelweis, pracując w jednej z wiedeńskich klinik położniczych, twierdził, inaczej niż cała współczesna wiedza medyczna, że gorączkę połogową wywołuje infekcja z winy lekarzy i studentów, którzy po sekcjach zwłok, nie myjąc rąk, przeprowadzają badania położnic. Semmelweis wywraca cały gmach naukowy medycyny, twierdząc, że dokładne mycie rąk wodą chlorowaną jest niezbędne, aby z klinik przepędzić gorączkę połogową. Profesor Michaelis był przekonany, że nauka Semmelweisa ma swoje uzasadnienie. Sam bowiem przez całe lata dokonywał w swoim zakładzie obowiązkowych sekcji zwłok, a potem, nie przywiązując większej wagi do mycia rąk, jak to zalecał dr Semmelweis, badał położnicę. W efekcie, jako człowiek o niezwykle wrażliwym sumieniu, sam zaczął się winić za śmierć swych położnic. Ten stan samooskarżenia pogłębił się jeszcze bardziej, gdy na gorączkę połogową zmarła na jego rękach bardzo przezeń kochana krewna. Popadał w coraz głębszą depresję i wreszcie 9 sierpnia tego roku w Leerte rzucił się pod pociąg, kończąc życie. Czytałem to z uczuciem prawdziwego przerażenia. Widziałem Michaelisa, jak wówczas w Kilonii stoi obok mnie. Nieraz przypomniał mi się jego smutny wyraz oczu, czemu wówczas nie poświęciłem większej uwagi. Mówił wtedy o swoim zakładzie jako o straszliwej mordowni. W moim wspomnieniu odżyło jego opowiadanie o tych dziewczętach, które w okolicy Kilonii oczekują nieślubnych dzieci. Za ten występek, na mocy duńskiego prawa, czekały je przymusowa praca i więzienie, chyba że udawały się do kilońskiej kliniki położniczej i w bólach porodowych wyznawały akuszerkom nazwisko ojca. Na kolanach błagały Michaelisa, by zechciał je przyjąć do swego zakładu, bo tylko to mogło je uchronić od więzienia. A Michaelis? Michaelis wiedział, że w jego klinice czeka je gorsza kara – śmierć po strasznych dniach w gorączce. To wszystko odżyło w moim wspomnieniu, gdy doczytałem list do końca. Jak już powiedziałem, wstrząsnął mną prawdziwie, o ile młody człowiek potrafi przeżyć prawdziwy wstrząs. Bowiem wszystko skończyło się na tym, że list ten wylądował gdzieś w aktach. Nie ująłem dłoni, którą podawał mi los. Ja, świadek odkrycia narkozy, młody lekarz wierzący w postęp, nie pojąłem znaczenia informacji o odkryciu przez Semmelweisa infekcji kontaktowej. A była szansa, że już wówczas po zlikwidowaniu bólu operacyjnego uda się również zwalczyć w chirurgicznych salach operacyjnych całego świata całą morderczą welęgarnię chorób infekcyjnych z ran, gorączkę ropną, rożycę i tężec. Rozumiałem równie mało jak ci sławni posiadacze poważnych katedr uniwersyteckich w Europie, którzy w tym samym czasie dosłownie potępiali i wyśmiewali młodego Ignacego Filipa Semmelweisa, a sprawozdania o jego odkryciu odkładali do akt, tak jak ja odłożyłem do akt list z Kilonii, zapomniawszy o nim. Dziś wydaje się to niepojęte, ale dowodzi, jak wielkimi, poza nielicznymi wyjątkami, wszyscy jesteśmy niewolnikami zakorzenionych lub przynajmniej utartych poglądów. Z jakim trudem akceptujemy coś nowego, a już chyba najtrudniej akceptujemy nowość, która wydaje się zbyt prosta, by mogła rozwiązać skomplikowane problemy. Dziś, po upływie ponad pół wieku, nie ma człowieka, który by nie przyznał, że zasługą Semmelweisa jest, iż pierwszy zrozumiał problem infekcji kontaktowej i po raz pierwszy w znacznym stopniu rozwiązał to zagadnienie w praktyce. Ale historia jego odkrycia to niezwykle tragiczna epopeja. 28-letni, urodzony w Budzie, Węgier, Ignacy Filip Semmelweis, który w lutym 1846 roku został asystentem pierwszej kliniki położniczej w Wiedniu, nigdy przedtem nie zajmował się położnictwem. Nawet nie przeczuwał, że idzie na spotkanie ze swoim wielkim życiowym zadaniem, które zarazem stało się jego tragedią. Szukał jedynie posady, przyjął stanowisko asystenta, tak jak zrządził przypadek. W gruncie rzeczy tylko przypadkowi zawdzięczał i to, że w ogóle został lekarzem. Po raz pierwszy zdarzyło mu się być świadkiem sekcji zwłok w parterowym budynku zwanym także Blockhausem, w którym w tym czasie mieściła się kostnica wiedeńskiego szpitala ogólnego, jeszcze jako studentowi prawa. Tam przyglądał się pracy młodego wiedeńskiego profesora Karola Rokitanskiego, który wówczas walczył o ogólne uznanie dla nowej gałęzi medycyny, dla anatomii patologicznej. Już nie tylko chodziło o anatomię normalnego ludzkiego ciała, lecz anatomię chorego ciała i jego chorych organów. Dotąd nikt jeszcze nie próbował w miejsce poszczególnych sprawozdań sekcji zwłok, które tu i ówdzie przeprowadzali lekarze w celu stwierdzenia przyczyny zgonu, przedstawić zwartego, podbudowanego tysiącami sekcji anatomicznego obrazu chorego organizmu. Przypadkowa wizyta w mniej niż skromnym warsztacie pracy Rokitanskiego wywarła na Semmelweisie tak głębokie wrażenie, że wbrew woli ojca przerzucił się ze studiów prawniczych na medycynę, a przede wszystkim anatomię. W tym czasie można było zaliczyć Semmelweisa do ludzi dość lekko traktujących życie. Zawsze zadowolony, niezgrabny w sposobie wyrażania się i pisania, o błyszczących jasnych oczach i dobrym, miękkim sercu, w gruncie rzeczy nie był wcale młodzieńcem wykazującym predyspozycje badawcze i naukowe. W roku 1844, gdy zdał egzaminy medyczne, starał się o stanowisko asystenta u profesora Skody, który, stosując planowo znaną już zresztą metodę opukiwania i osłuchiwania, nadał diagnozie chorób nieznaną dotychczas rangę. Ale Semmelweisa uprzedził pewien starszy wiekiem lekarz. Tak więc po dłuższym wyczekiwaniu, niemal bez zastanowienia, przyjął stanowisko asystenta w pierwszej klinice położniczej, gdy mu je zaproponowano. Była to jedynie funkcja aż do odwołania, ponieważ poprzednik Semmelweisa zagwarantował sobie możliwość powrotu. Ale lepiej mieć jakieś stanowisko niż żadne. Semmelweis objął je z tą samą niefrasobliwością, która cechowała jego lata studenckie. Jednak kilka miesięcy później jest już człowiekiem odmienionym, poważnym, którego dręczy sumienie. Gdy Semmelweis podejmuje pracę, gorączka połogowa jest dla niego li tylko pojęciem medycznym, złym, ale zawsze dającym się uniknąć zjawiskiem, występującym po porodzie lub też, jak to określały ówczesne rozwlekłe i przegadane podręczniki, ostro przebiegającą, zymotyczną chorobą, którą przy predyspozycji jednostki może także wywołać ogólna skłonność do chorób, takich jak wstrząsy uczuciowe, przeziębienie itd. Przede wszystkim zaś wywołują ją swoiste wpływy epidemiczne i endemiczne, miazmaty i zakażenia powodujące fermentację krwi. Mówiąc krócej, oznacza to, że ówczesna nauka położnicza wie równie mało na temat przyczyn gorączki połogowej, jak i na temat źródła chorób chirurgicznych wywoływanych przez rany. Tę niewiedzę, czyli pojęcie gorączki połogowej jako nieodwracalnego zrządzenia losu, przejął także Semmelweis od swych nauczycieli jako coś całkowicie oczywistego. I tak ją pojmował, aż do chwili, gdy osobiście zetknął się z tą zabójczą chorobą. Oddział położniczy Wiedeńskiego Szpitala Ogólnego był w latach 40. typową wylęgarnią gorączki połogowej. W miesiącu, w którym Semmelweis objął asystenturę, w jej salach porodowych spośród 208 matek zmarło nie mniej niż 36. Przywożone do szpitala położnice przeważnie zaliczano do tzw. przypadków ubogich, czyli takich, które często zostawały matkami bez kościelnego błogosławieństwa. Kobiety uchodzące za coś lepszego rodziły wówczas dzieci w domu. Dyrektor kliniki, profesor Klein, który przed około 20 laty zastąpił na tym stanowisku słynnego profesora Jana Boehra, niewątpliwie najlepszego fachowca w tej branży w Europie, traktował gorączkę połogową w sposób obojętny i schematyczny. Sam Boehr określił Kleina jako najmniej zdolnego z niezdolnych, ale nie mógł nic zrobić, gdy temu wyzbytemu wyobraźni człowiekowi powierzono tak ważne stanowisko, które zdobył dzięki protekcji dworu. Kilka miesięcy po objęciu posady przez Semmelweisa, profesor Klein z typowym dla siebie gnuśnym brakiem zrozumienia zauważa, że zarówno los umierających na gorączkę połogową matek, jak i widok bezradnych wdowców oraz słabe kwilenie opuszczonych dzieci nadmiernie dręczą sumienie jego nowego asystenta. Semmelweis w zbyt hałaśliwy sposób niepotrzebnie dopytuje się o przyczyny gorączki połogowej. Emanuje z niego, tak Kleinowi niemiły, duch niepokoju. Studiuje wszelkie dostępne książki z tego zakresu i nagabuje swymi pytaniami samego Kleina. Semmelweis nie chce się zadowolić istniejącymi naukowymi wyjaśnieniami. Nie chce wierzyć, że choroby tej nie można uniknąć. Kwestionuje jej epidemiczny charakter. Czepia się istniejącego gmachu nauki, który dla takiego człowieka jak Klein jest nietykalny. Oddział położniczy Wiedeńskiego Szpitala Ogólnego podzielony jest na dwa pododdziały. Pierwszy, w którym pracuje Semmelweis, służy kształceniu studentów medycyny w położnictwie. Drugiego studenci nie odwiedzają. Tam kształci się położne. Semmelweis stwierdza, że pierwszy pododdział traci przeszło 10% położnic na skutek gorączki połogowej, gdy tymczasem drugi regularnie wykazuje mniej niż 1% ofiar. Obydwa oddziały znajdują się obok siebie. Gdyby chodziło o tak zwaną epidemię gorączki połogowej, argumentuje Semmelweis, to liczba ofiar musiałaby tu i tam być w równowadze. Istniejącej różnicy nie potrafi sobie wytłumaczyć. Klein na tego typu argumenty wzrusza jedynie ramionami. Tak więc ten dotąd beztroski, nieobciążony żadnym poważnym problemem Semmelweis, powodowany współczuciem swego łagodnego serca, zaczyna dochodzić, co kryje się za tą zagadką. Ustawicznie ze swymi studentami sekcjonuje w kostnicy zwłoki zmarłych kobiet. Zawsze znajduje ten sam obraz. Ropienie i stany zapalne niemal we wszystkich organach, nie tylko w macicy, ale w wątrobie, śledzionie, gruczołach limfatycznych, otrzewnej, nerkach, oponach mózgowych. Obraz ten jest uderzająco podobny do rozmaitych fenotypów przedstawiających stany ropne i rany ropiejące w wyniku zabiegów chirurgicznych.